radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana nauk chemicznych Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini sekcji chemii morza w Komitecie Badań Morza Polskiej Akademii Nauk, badaczka zajmująca się m.in. analizą środowiska, w tym badaniami powietrza, wody i gleby, oceną jakości środowiska i ryzyka zdrowotnego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Pani profesor, jak to się stało, że pani się zainteresowała toksykologią i tym, co w glebie, wokół nas w ogóle, w powietrzu się znajduje, co może nam, ludziom szkodzić?
No myślę, że to był długi proces, chociaż doświadczenia własne skłoniły mnie, by się mocniej zainteresować pewnymi sprawami. Jestem chemikiem z wykształcenia, ale generalnie interesowały mnie różne inne nauki, więc takie zainteresowanie szerokie światem, rzeczywistością gdzieś tam wykazywałam od bardzo wczesnych lat, ale później, gdy się pojawiły choroby w rodzinie, padło pytanie, skąd to się bierze, dlaczego tak jest. Zaczęłam pracować w obszarze analityki środowiska i widziałam szereg różnych problemów i tutaj powstała myśl, żeby połączyć te dwa obszary, czyli wiedzę na temat jakości środowiska z wiedzą w obszarze zdrowia. I stąd wyszło zdrowie środowiskowe. Oczywiście to nie był mój pomysł. Powiedzmy, kraje rozwinięte bardzo mocno edukowały i rozwijały się badawczo również.
Był moment, że się wtrącę, że pani zakład był jednym z jakby nielicznych w Polsce, które zajmowały się takimi badaniami środowiska, prawda? Jeśli chodzi o połączenie właśnie ze zdrowiem.
Tak,
w tej
dokładnie.
Chwili to się zmieniło? Jest więcej konkurencji, że tak powiem, w Polsce naukowej?
Konkurencja powolutku powstaje. My wystartowaliśmy w 2010 roku z kierunkiem studiów zdrowie środowiskowe. Trzeba było bardzo mocno tłumaczyć różnym osobom, co to jest. Tak. Natomiast w tej chwili już widać, że presja wielu obszarów i prawnych, i tych związanych z życiem każdego z nas sprawiła, że zaczynamy trochę lepiej rozumieć powiązania między środowiskiem a naszym zdrowiem. No i stąd coraz większe zainteresowanie kierunkiem studiów, który ma piękne przełożenie w wielu obszarach.
Bo to tak naprawdę chodzi o to, w jaki sposób to, co przedostaje się do środowiska, do natury, na przykład różne substancje chemiczne w tym środowisku, mogą wpływać później na nasze zdrowie. Tym się zajmujecie, takimi między innymi badaniami i testowaniem pewnie też. To się może dziać, ten wpływ, na różne sposoby, różnymi drogami, że tak powiem, dostawać się ze środowiska na przykład do organizmu człowieka i wywierać na niego jakiś wpływ?
Tak, zdecydowanie, ale może wyjdę od definicji zdrowia, proszę Państwa, bo zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby, kalectwa i niepełnosprawności. Co to oznacza? To oznacza, że my jesteśmy takim tworem, który jest w pewnym stanie równowagi. I zakłócenia na różnym poziomie, nie tylko na poziomie chemicznym, ale na poziomie psychologicznym. Stres psychiczny, proszę zobaczyć.
Czyli to wszystko, co z zewnątrz może oddziaływać na nasz organizm, to jest...
Dokładnie.
Zagrożenie, tak?
To znaczy organizm potrafi sobie radzić przy pewnej tolerancji. Czyli my możemy nadużywać soli na przykład, czy nadużywać cukru do pewnej granicy. I później już niestety występują pewne problematyczne sytuacje i coraz bardziej narastające problemy zdrowotne.
I analogicznie jest z tą chemią wokół nas, tak? Z tym wszystkim, co jest, nie wiem, efektem przemysłu na przykład.
Tak, to znaczy pod hasłem chemia rozumiem, że pani rozumie substancje, które zostały wytworzone przez człowieka, bo nas otaczają...
Różne.
różne, naturalne tak. substancje również i one też są dla nas toksyczne, ponieważ w środowisku występuje wiele substancji toksycznych. Stąd rozumiem, że mówimy w tej
chwili o tym, co sobie sami robimy.
Tak, człowiek wytworzył. Tak, rzeczywiście tych substancji przybywa. Rewolucja przemysłowa uruchomiła lawinę różnych substancji, produkcję tych substancji, syntezę tych substancji, przy czym początek był taki, że to była radość wielka, optymizm i wielkie nadzieje. Dopiero później się okazywało, że te substancje, wchodząc do środowiska, powodują różne problemy i w środowisku, a poprzez środowisko również u człowieka. Do człowieka docierają te substancje różnymi drogami. Taką dość szeroką drogą jest żywność. Kolejnym obszarem to jest powietrze, które może się, skąd mogą substancje dostawać się poprzez skórę, ale poprzez układ oddechowy również. Woda, również skóra, ta droga dostawania się substancji niekorzystnych. Zresztą sami sobie robimy wiele krzywdy. Myślę, że powoli będziemy sobie to uświadamiać.
Pani profesor, a jakie substancje, jakby tak pani miała króciutko wymienić kilka takich, które są najbardziej dla nas niebezpieczne, a jednak są w środowisku, bo na przykład są częścią rzeczy, przedmiotów codziennego użytku, właśnie żywności i tak dalej.
Bardzo szeroki temat. Historycznie rzecz biorąc, można by było wyjść od takiej substancji jak rtęć, która to była używana w takim słynnym miejscu, mianowicie w okolicy Zatoki Minamata, gdzie produkowano polichlorek winylu, który jest elementem otaczającym nas zewsząd. Mamy wykładziny, mamy okna, mamy meble.
Czyli taki tak zwany plastik, tak? Jakiś syntetyczna substancja,
tak,
w której
części,
skład wchodzi tak, polichlorek winylu.
Ta substancja wymagała użycia rtęci jako inicjatora polimeryzacji, a potem ze ściekami dostawała się do zatoki. Rtęć sama w sobie, w tej formie, nie jest aż tak bardzo toksyczna. Natomiast w zatoce niestety ulega przemianie do metylortęci, czyli do takiej rtęci, która powiązana jest z częścią organiczną, i ta rtęć już jest wysoce toksyczna, czyli niewielkie ilości tej substancji powodują szereg efektów niepożądanych, łącznie niestety z tym ostatecznym efektem, czyli śmiercią organizmu.
I co się działo na przykład dalej? To znaczy roślinność, zwierzęta, tak, ryby na przykład były tym skażone, tak?
Tak, to właśnie jest taki
syndrom. I taka
ryba
na przykład złowiona i spożyta przez człowieka mogła powodować jakieś problemy zdrowotne.
Tak, to znaczy
tak wygląda ten łańcuch pokarmowy, tak?
Poprzez łańcuch pokarmowy ryby, ten element, którym żywili się mieszkańcy, ale również zwierzęta. I na przykład obserwowano tam tańczące koty, taką chorobę tańczących kotów. Niestety ta rtęć działała na układ nerwowy i takie były efekty. Wśród ludzi obserwowano bardzo dużo niekorzystnych efektów, między innymi właśnie też spowodowanych złym funkcjonowaniem układu nerwowego.
Także to też jest zrozumiałe, dlaczego czasami ludzie protestują przeciwko obecności tam, gdzie oni żyją, jakichś dużych zakładów, zwłaszcza produkcji chemicznej, bo się pewnie boją tego wpływu. Czy dzisiaj względnie to jest już bezpieczniejsza sytuacja? Te zakłady muszą się jakoś zabezpieczać okolice?
Zdecydowanie tak. Obecnie, zanim zakład powstanie, zwykle musi być wykonana ocena oddziaływania na środowisko, czyli przygotowany taki raport, to jest główna część tego procesu, w którym to raporcie podaje się dokładnie technologie, ilości syntetyzowanych czy przetwarzanych substancji, podaje się systemy, w jakich to się dzieje i tak dalej, i tak dalej, i podaje się wszystkie ewentualne czynniki oddziaływujące na środowisko. Ale, proszę Państwa, wcześniej tak nie było. I tu jest wielki problem, ponieważ z niektórymi problemami związanymi z tymi sztucznymi substancjami, między innymi pestycydami, trochę sobie poradzono, ponieważ wybudowano nowe mogilniki, stare likwidowano, te nowe budowano w odpowiedni sposób. No ale można zadać sobie pytanie, co się dzieje w środowisku wokół zakładów, które wcześniej zajmowały się intensywną syntezą chemiczną. No i tu na pewno odpowiedź nie jest pozytywna. Wydaje się, że te tereny też, tak jak mogilniki, powinny być badane, powinny powstawać koncepcje, jak utylizować, co z tym zrobić, jak zabezpieczać. Czyli takie normalne procedury rozwiązywania problemów, no dość znacznych.
Pani profesor, a te wszystkie substancje chemiczne, które przemysł produkuje, czyli też nie wytwarzane naturalnie, ale powiedzmy te, o których w tej chwili rozmawiamy, one mogą ingerować w procesy metaboliczne w organizmie człowieka?
Od razu się zastrzegę, że nie jestem lekarzem ani dietetykiem, no ale ze słyszenia, z obserwacji, z literatury zdecydowanie mogę potwierdzić, że tak. My mamy szereg problemów zdrowotnych, które próbuje korelować się z narażeniem właśnie na te substancje toksyczne, zewnętrzne.
To znaczy, co to może być za ingerencja? Co się może dziać? Jaki może mieć wpływ ta chemia wszechobecna, bo jest wszechobecna, tak, na organizm człowieka?
Zdrowie to jest stan pewnej równowagi. I ta równowaga dotyczy poziomu komórki, dotyczy poziomu tkanki, organu i całego organizmu, powiem dalej, społeczności. Te ingerencje mogą zachodzić na różnym poziomie, w związku z czym wywoływać różne efekty. Na przykład na poziomie komórkowym może dochodzić do zmian DNA, czyli możemy uruchamiać na przykład procesy nowotworowe, z którymi organizm, który jest w dobrym stanie, przez pewien czas będzie sobie radził. Do pewnej granicy. Mogą być ingerencje na poziomie tkanek, czyli dochodzić do dysfunkcji. Mogą ulegać zaburzeniu praca różnych organów. I to widzimy. Ale dodam jeszcze, że może dochodzić do zaburzenia w życiu społecznym, ponieważ oddziaływanie substancji chemicznych wiąże się również z układem na przykład nerwowym, z psychiką człowieka, w związku z czym wprost może dochodzić do zaburzeń w życiu niewielkich, może nawet i większych skupisk. Także
najczęściej mówi się o wpływie tych substancji na układ hormonalny człowieka. To jest prawda i to jest możliwe, żeby niektóre te związki albo jakieś ich pochodne zastępowały na przykład, udawały ludzkie hormony, ingerowały w układ hormonalny. Czy one mogą zmieniać działanie narządów naszych?
Zawsze w przypadku człowieka, ale i wyższych organizmów, udowodnienie przyczyna, skutek jest trudne. To jest takie pierwsze zdanie, które chciałam powiedzieć i chciałabym, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Ponieważ na nasz organizm oddziaływuje szereg różnych substancji, zatem zwykle mówi się o wpływie 20%, 7%, czy też występowaniu pewnych zbieżności na jakimś poziomie. I teraz, jeśli chodzi o układ hormonalny, to wspomnę o tym, że ponad 40 lat temu, bodajże we Francji, ale w Stanach Zjednoczonych również, zaobserwowano takie dziwne zjawisko poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni. Ilość organizmów płci żeńskiej gwałtownie rosła w tamtych okolicach. Zaczęto się domyślać, że to może mieć wpływ substancja, jedna lub więcej, które zrzucane są wraz z ściekami do wód i które oddziaływują na układ rozrodczy. Późniejsze badania wskazywały, że tak to jest. Ostatnio przeczytałam taką wypowiedź jednej z ważnych osób zajmujących się problemem zdrowia publicznego, która to powiedziała, że w ostatnich 10 latach wiedza na temat substancji, które działają, oddziaływują na układ endokrynny, bardzo wzrosła i jest bardzo niepokojąca. Dlaczego? Dlatego, że niemal każda substancja w większym lub mniejszym stopniu może zaburzać działanie tego układu. Opis działania pojedynczej substancji nie oddaje tego, co się dzieje w naszym organizmie, ponieważ my używamy kosmetyków na przykład, albo środków czystości. W tym
są różne substancje, tak?
Tak, dokładnie, są różne substancje, w tym również substancje, które na przykład ułatwiają penetrowanie poprzez skórę naszego organizmu właśnie tym substancjom endokrynnie czynnym. I efekt działania danej substancji może być bardzo różny. Może być wzmocniony przez inne substancje, może być przyhamowany. Tutaj podam nieco inny przykład, nie z obszaru związków endokrynnie czynnych, ale proszę zwrócić uwagę, gdy zatrujemy się alkoholem, to taką substancją, która nam pomaga trochę, jest kofeina, czyli obniża działanie alkoholu na organizm. Czyli takie substancje też występują i takie oddziaływania i efekty również występują. Niemniej jednak najczęściej występuje sumowanie efektów, a czasami niestety ten efekt niekorzystny, czyli wzmacnianie efektu.
Jak gdzieś przeczytałam pani profesor o przykładzie tarczycy, chociażby takiego ważnego organu w naszym organizmie człowieka, że na przykład związki bromu z wykładzin, z dywanów, albo chlor w wodzie, fluor w paście do zębów, naczynia teflonowe, że one konkurują, te substancje, z jodem. Jodem, który jest potrzebny tarczycy, żeby ona prawidłowo pracowała, i jeśli te substancje pojawiają się gdzieś w okolicy człowieka w nadmiarze albo po prostu zostają wydzielane gdzieś i tarczyca je wyłapuje, to ona nie otrzymuje odpowiedniej dawki jodu, bo te substancje go jakby udają i dochodzi do rozwijania się niedoczynności tarczycy na przykład. To mogłoby tłumaczyć epidemię tych niedoczynności, bo więcej tych ludzi, w tej chwili pacjentów z niedoczynnością mamy. Szuka się tych odpowiedzi, co jest powodem. To może być jeden z powodów.
Tak, tutaj dobrze pani powiedziała, że rzeczywiście obserwuje się narastanie problemu. Szuka się przyczyn, przy czym do takich badań systematycznych takie badania potrafią organizować Amerykanie na dużą skalę i tam masę ośrodków wtedy zajmuje się określoną tematyką i bardzo szybko można pewne rzeczy wyjaśnić, to w tej chwili właściwie takich badań nie ma. Pojedyncze osoby zajmują się, próbują tłumaczyć pewne zjawiska.
To jest bardzo trudne z tego względu, co pani już powiedziała, że to trzeba by było każdą substancję oddzielnie przebadać, jej wpływ na dany organ, prawda? Ale my jesteśmy poddawani wpływowi wielu substancji jednocześnie, więc nie da się tak człowieka gdzieś odizolować.
Powiem więcej, innego. Takie badania są zakazane, czyli ze względów etycznych absolutnie nie są możliwe. Tu zupełnie inne szuka się dowody, mianowicie w badaniach epidemiologicznych, i tam odpowiedź jest zawsze z pewną dozą niepewności. Nie da się chyba tak odpowiedzieć prosto, w jaki sposób pani tutaj to szlaczek pokazała. Natomiast przypuszczenia mogą być, bo oczywiście wiedza na temat toksyczności fluoru wobec tarczycy jest jakby wśród toksykologów powszechna. Także można domniemywać pewne rzeczy.
To są substancje, które udają albo próbują zastąpić ten jod, ale są też substancje, które próbują na przykład zastąpić ludzkie estrogeny, które no też mogą mieć później wpływ na, tak jak pani mówiła, już na płodność, podając ten przypadek z tą oczyszczalnią ścieków. To jest jakieś zagrożenie naprawdę ewidentne dla nas, że pojawiają się substancje, które udają. Gdzieś możemy je, nie wiem, próbować samodzielnie eliminować, czy to jest raczej mało prawdopodobne?
No niestety muszę powiedzieć, że jest mało prawdopodobne, dlatego że wystarczy spojrzeć, w jaki sposób sprzedawana jest żywność. Mamy żywność pakowaną. Z opakowań niestety związki migrują do żywności.
Czyli z tego plastiku, którym one są, tak?
Kiedy wiedza jest pewna, to natychmiast są regulacje prawne, natychmiast są ograniczenia, natychmiast są eliminację określonych substancji z obiegu. Niemniej jednak, zanim do tego dojdzie, to niestety pewne konsekwencje ponosimy.
To musi być wieloletni wpływ? Czy to ktoś badał w ogóle? Można tak stwierdzić, że jeśli będzie przez rok, no to nie, ale jeśli dłużej niż 5 lat, to tak.
Można powiedzieć, że jest to wiedza z obszaru toksykologii i w toksykologii bada się dwa efekty. Jeden to jest toksyczność ostra, przygląda się, obserwuje się efekt, który występuje natychmiast.
I taka dawka uderzeniowa musi być tego.
Tak, i wtedy zwykle jest konieczne, by tej substancji było więcej. Natomiast te efekty, które są trudniejsze do obserwacji, to są efekty chroniczne, dlatego że w tym czasie człowiek kontaktuje się, ma do czynienia z wieloma substancjami i nie jest możliwe obserwacja jednej substancji, czy nawet mieszaniny dwóch substancji.
Ale gdybyśmy chcieli coś dla siebie zrobić i na przykład zrezygnowali z opakowań plastikowych i zaczęli używać tylko szklanych. I tak przez wiele lat, to ograniczamy w pewnym sensie możliwość wpływu tych substancji na nasz organizm?
No każde użycie szkła zamiast plastiku powoduje to, że ostatecznie na talerzu mamy mniej związków, które migrują z plastików. Tutaj może podam i zachęcę wszystkich, by w lodówce trzymać jedzenie w opakowaniach szklanych, porcelanowych, a nie w foliach czy plastikowych pojemnikach. Zdecydowanie polecam. Sama lodówka jest plastikowa.
Czyli nawet ta folia do żywności, taka przezroczysta, którą czasami przykrywamy, żeby świeżość zachować, ona również niekoniecznie? Lepiej talerzykiem przykryć?
Lepiej talerzykiem przykryć, zdecydowanie.
Profesor Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana nauk chemicznych Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor, w jakim zakresie prowadzi się badania takie toksykologiczne czy oceniające wpływ poszczególnych substancji na zdrowie człowieka? To laboratoryjnie się sprawdza, są specjalne urządzenia. Jak to robicie w pani zakładzie?
My takich badań nie prowadzimy. Tym zajmuje się klasyczna toksykologia, czyli sąsiedzi, tak bym określiła.
Czyli wy macie badania o wpływie, tak? Jak, na środowisko.
Substancji na środowisko, tak. Oczywiście też używamy testów ekotoksykologicznych, które odnoszą się do organizmów żywych na niższym szczeblu rozwoju, czyli używamy bakterii czy małżoraczków do takiej kompleksowej oceny, na przykład gleby, czy wody, czy ścieków, jak one wpływają na tego typu organizmy. Używamy również roślin do tego, by ocenić, czy mamy do czynienia z matrycą środowiskową, czyli czy elementem środowiska, który jest toksyczny.
To niech pani podpowie może naszym słuchaczom, co trzeba sobie w ogrodzie posadzić, żeby sprawdzać, czy gleba jest dobra. Można coś posadzić i sprawdzać w ten sposób, jakoś kontrolować to?
Tutaj jest trochę większy problem, bo zarówno rośliny, jak i te organizmy z niższego szczebla rozwoju, one też mają pewną tolerancję.
Też się przystosują po prostu.
Tak.
Do tej
gleby. I by zaobserwować na roślinach w ogródku pewne negatywne zjawiska, to niestety stężenia musiałyby być już dość znaczne. My mamy wybrane organizmy, które są wyjątkowo wrażliwe, środowiskowo wyjątkowo wrażliwe. My używamy na przykład sorgo, czy takich roślin, które specjalnie właśnie zostały wytypowane jako te, na które dość szybko wpływają różne substancje. I druga rzecz, odpowiedź, że coś się dzieje, nie mówi, skąd jest problem. Nie mówi o tym, jaka to jest substancja. Czyli oprócz badań ekotoksykologicznych należy wdrożyć jeszcze inne badania z obszaru analityki chemicznej, ale powiem jeszcze taki element, którym posługuje się Sherlock Holmes, czyli wywiad. Bardzo ważna rzecz, dlatego że to ona w dużej części może nakierować na właściwe tory. Mogę jako anegdotkę opowiedzieć, nie podając oczywiście specjalnie źródeł, ale któregoś razu zgłosili się do nas ludzie z wielkim larum, że chce sanepid zamknąć im jedyne źródło dopływu wody. Okazało się, że sanepid pobierał próbki w taki sposób, jak to nakazują procedury, czyli do mikrobiologii opala się to źródło po to, żeby usunąć jakieś mikroorganizmy, które nie są elementem wody. No, ale opalanie powoduje powstawanie WWA, tak zwanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, z tym słynnym benzoapirenem. No i później zdarzało się, że niestety...
W badaniach wychodziło, że wychodziły, woda zawiera,
tak? Także wystarczyło, żeby zrobić dokładny wywiad, jak to się wszystko odbywa, by znaleźć przyczynę problemu.
Czy wy na przykład w swoich pracach naukowych, w badaniach jesteście w stanie wydać na przykład opinię też na temat gleby, na temat wody, czy ona jest zdrowa, czy właśnie jest skażona w jakiś sposób substancjami chemicznymi. I co pani profesor w tym kontekście mogłaby powiedzieć na temat tutaj Pomorza, naszej gleby, naszej wody?
Bardzo trudny temat. Wszystko niestety związane jest z działaniem człowieka. Czyli tam, gdzie człowiek zachowuje się niewłaściwie wobec gleby, wobec wody czy wobec powietrza, no tam chyba trzeba zwrócić uwagę, czy tak od razu może ostro się bać, to bym nie powiedziała, ale zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że możemy mieć sąsiada, który spala plastikowe elementy. Truje nas, emituje substancje toksyczne i my wdychając to powietrze, na dokładkę jeszcze powietrze, w którym jest pewna zawartość pyłów, na których osadzone są substancje toksyczne, no narażamy się dość mocno.
A rolnik, który na przykład bardzo mocno nawozi, opryskuje swoje uprawy później w sklepie. Jeśli widzimy piękną, dużą marchewkę, taką dorodną, to ją chętniej człowiek kupi niż coś takiego, co jest takie średnio wyglądające i jeszcze nadgryzione przez jakieś robaczki. Którą pani by kupiła? Tą nadgryzioną przez robaczki?
My już chyba przekonaliśmy się, że warto jest te robaczki usunąć i trochę się pomęczyć, bo jednak warzywa, w których chętnie buszują i odżywiają się, też mają stołówkę, organizmy różnego typu, no gwarantują, że to nie jest
jabłko
toksyczne.
Z robaczkiem będzie lepsze niż takie jabłko, które jest piękne, błyszczące. Co powoduje, że one tak się błyszczą? To jest jakaś sztuczna też jakaś chemia,
nie,
prawda?
Nie,
na powierzchni? Nie.
To znaczy jabłka same mają na zewnątrz
takie woski, prawda?
Takie naturalne woski i wystarczy to ładnie przeszlifować i wtedy mamy taki efekt. Oczywiście, że w tej chwili chłodnictwo pięknie nam wydłuża możliwość jedzenia jabłek jeszcze na wiosnę, które są i chrupkie, nie są takie zwiędnięte. Tutaj bym powiedziała, że może w pewnym zakresie raczej fungicydy, czyli środki przeciwgrzybicze, które zapobiegają tworzeniu się grzybów, na żywności, że one stwarzają jakiś problem. Próbujemy podjąć takie badania, badamy zawartość fungicydów we krwi i próbujemy to korelować z dietą. Mamy nadzieję, że tutaj uzyskamy jakieś ciekawe wyniki, więc to byłby może taki element trochę trudniejszy. No ale pytanie, czy my jesteśmy w stanie dużo więcej zapłacić? Dużo, no to jest kwestia jeszcze powiedzmy ilości na rynku takiej żywności. Żywności, którą dowozi się z niedalekiej odległości, bo ona wtedy nie musi być właśnie obsypywana, opryskiwana tymi fungicydami. To co przyjeżdża statkami, samolotami, przylatuje, no musi, inaczej po prostu nie przetrwałoby tej podróży. Także nawet wybierając warzywa, owoce, też możemy ograniczać ilość spożywanych środków.
Dobrze wiedzieć, prawda, że to, co właśnie płynie, możemy się tego jakoś domowym sposobem pozbyć?
Nie znaczy, pozbędziemy się. Żeby autorytatywnie móc udzielić takiej odpowiedzi, musiałabym
wiedzieć, z czym jest
wykonać badania.
Tak? No właśnie.
Wykonać badania, a ponieważ takich nie robiliśmy, wprawdzie jeden z moich pracowników dość intensywnie zajmuje się, pan doktor Maciej Tankiewicz, zajmuje się właśnie pestycydami, fungicydami i sporo udziela również wywiadów, także bardzo proszę pośledzić trochę jego wypowiedzi i tutaj będzie można uzyskać taką, powiedzmy, bardziej autorytatywną
odpowiedź.
Trochę
żeśmy odeszły od pytania, bo pytałam panią, czy my tutaj na Pomorzu względnie bezpieczne te gleby, wodę i powietrze mamy. No bo tak, smogu nie mamy chyba, prawda, na Pomorzu.
Nie.
Gleba względnie czysta, jeśli nie jest w pobliżu drogi na przykład, tak, jakiejś szybkiego ruchu i tam nie rośnie kapusta zaraz za rowem. To...
No tu bym niestety nie umiała udzielić tak prostej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili prowadzimy taki projekt duży dotyczący intensywnego chowu i między innymi badamy problem związany z wysypywaniem czy utylizacją albo nawożeniem gnojowicą czy innymi ekstrementami zwierzęcymi pól, bo taki jest obowiązek. I z tym jest związany pewien problem. Mianowicie w intensywnym chowie, intensywnie również, podaje się zwierzętom leki różnego typu.
Tak zwane antybiotyki na przykład, drobiowi, tak?
Tak, tak. Mhm. Ale to nie są tylko antybiotyki, są leki nasercowe na przykład. Więc jest tych leków cała gama i później odchody te są tą częścią, która ma użyźniać glebę. No i powstaje pytanie, czy dochodzi do jeszcze innych niepożądanych zjawisk, które mogą mieć wpływ na powstające rośliny, generalnie na nas ostatecznie.
Bo chcę pani powiedzieć, że w tych odchodach te elementy tych leków również się znajdują.
Tak, pamiętam taką pracę, którą ponad 10 lat temu przeczytałam, a dotyczyła zawartości antybiotyków w pomidorach i w papryce. Uprawa była ekologiczna, czyli nawożone były rośliny właśnie odchodami zwierząt i okazało się, że w tych warzywach mamy niestety antybiotyki. Zawsze jest problematyczne, jak tutaj odpowiedzieć na tak zadane pytanie, czy my mamy gleby czyste? Proszę zwrócić uwagę, że wydawałoby się, że na działeczkach to już każdy tam dba o ten kawałek swojej ziemi i próbuje właśnie uprawiać eko. Okazywało się wcześniej, że na przykład po zjedzeniu sałaty z ogródka karmione chomiki niestety zdychały. Teraz tego nie ma już, ale nadal niestety ogrodnicy próbują radzić sobie z różnymi chorobami właśnie w taki sposób, że nadużywają środków ochrony roślin. Podczas gdy na tych dużych uprawach raczej do takich zjawisk nadużycia nie dochodzi.
Mówiła pani profesor o odchodach zwierzęcych, tam rozumiem z ferm kurzych, jakichś bydlęcych, czy gdzie trzoda chlewna jest hodowana. A co z ludźmi? Przecież my też bierzemy leki, one mogą mieć wpływ na środowisko?
Niestety jesteśmy elementem środowiska. To, co spożywamy, trafia do środowiska. Spożywamy sporo leków.
Ale trafia do oczyszczalni ścieków najczęściej, prawda?
Tak, tylko zdajmy sobie sprawę z tego, że oczyszczalnie ścieków nie są nastawione technologicznie na oczyszczanie z tego typu substancji. Oczyszczalnie ścieków są ustawione tak, by oczyszczać z azotu i fosforu, czyli z tak zwanych biogenów, a nie z innych jeszcze substancji.
A można by było je ustawić, żeby oczyszczały? Czy to jest
To proszę sobie zdać sprawę, że my mamy do czynienia z tysiącami substancji. Koszty oczyszczania, gdyby celować na każdą z tych substancji, no byłyby nieprawdopodobne. My już narzekamy na opłaty za ścieki, a co dopiero, gdyby oczyszczać właśnie z tych substancji. Przy czym część z tych substancji oczyszcza się w trakcie tego procesu. Część rzeczywiście spada stężenie części substancji, ale części nie. W Szwajcarii na pewno wprowadzone jest prawo mówiące o tym, że powinien być kolejny etap oczyszczania. Oni uzyskują zdecydowanie lepszej jakości ścieki, te ścieki oczyszczone, czyli to, co już jest zrzucane do odbiorników, czyli do wód powierzchniowych najczęściej, do rzek, do morza, tak jak w naszym przypadku oczyszczalni wschód, gdzie te ścieki oczyszczone, podkreślam, dostają się do morza.
Wielu naukowców też pracuje nad jakimiś takimi substancjami naturalnymi, które będą rozkładały właśnie te ścieki albo wychwytywały pewne substancje ze ścieków. Myśli pani profesor, że to jest taka przyszłość, żeby do środowiska jak najmniej tej chemii się dostawało, że mimo tego, że czyścimy, to jeszcze powinniśmy coś tam wpuszczać do tych ścieków, żeby natura sama spróbowała zrobić z tym porządek.
Nauka i poszukiwania, myślę, że zawsze dają tą nadzieję. Natomiast ja bym widziała zdecydowanie większą nadzieję w ograniczaniu się. To nawet lekarze już w tej chwili mówią, że my używamy zbyt dużo medykamentów i żeby jednak w sposób bardziej świadomy używać, może trochę inaczej prowadzić to swoje zdrowie.
Co jest największym zagrożeniem? Co jest takie najbardziej wpływające na to środowisko?
Powiem, że...
Wszystko wpływa pewnie.
Wszystko. No niestety taka jest odpowiedź, ponieważ antybiotyki powodują zmianę bakterii. One stają się bardziej odporne na kolejne generacje antybiotyków, które w zasadzie nie powstają, tak to określę. Mamy problem z produkcją kolejnych antybiotyków.
Skutecznych.
Skutecznych, tak. Mamy lekooporne, czyli antybiotykooporne bakterie, które stanowią dla nas potężne zagrożenie i na ten temat mówi się od ponad 25 lat. Czyli proszę zobaczyć, że skala problemu jest ogromna. Natomiast nadal używamy te antybiotyki, często poza decyzją lekarza, bez konsultacji. No i niestety wprowadzamy do środowiska właśnie substancje, które później zmieniają nam to środowisko, które czyni się dla nas mniej gościnne.
Strasznie to wszystko brzmi, pani profesor. Ta chemia wszechobecna wśród nas. Ktoś mógłby posłuchać teraz naszej rozmowy i pomyśleć, co ja mam zrobić? Możemy coś zrobić jako ludzie?
Powiązanie jest takie. To nasze, i tu użyję słowo chciejstwo, tylko w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nasze chciejstwo, czyli te nasze życzenia, marzenia, uruchamiają gospodarkę i działanie ludzi, którzy spróbują spełnić te nasze marzenia. I jeśli nasze marzenia są nieograniczone, jakoś nie potrafimy się powstrzymać od pewnych rzeczy, to generalnie używamy środowiska, używamy wielorako. Raz jako źródła zasobów do generowania tych rzeczy, o których marzymy, rzeczy i stylu życia, jak też i niestety wraca to do środowiska w postaci tej dla nas nie zawsze korzystnej. W naszych głowach jest samoograniczenie, przy czym to nie musi być ograniczenie, które związane jest z cierpieniem naszym jakimś wielkim. Po prostu troszeczkę musimy popracować nad zmianą stylu życia, nad bardziej świadomymi wyborami. Proszę Państwa, ale bardzo prosta rzecz jest, mianowicie kosmetyki. Przeczytajcie Państwo, ile substancji mamy w składzie jednego kremiku. To są potężne ilości.
Raczej chyba nie namówimy, żeby zrezygnowali ludzie z kosmetyków.
Ależ nie namawiamy do rezygnacji z kosmetyków. Namawiam do rezygnacji z kosmetyków, które są mieszaniną substancji chemicznych.
No ale wszystkie są praktycznie.
Nie. Proszę zobaczyć, jak można peeling pięknie zrobić wtedy, kiedy są truskawki. Tam są kwasy te owocowe, które ładnie robią peeling.
Ale w truskawkach
peeling.
Też ta chemia może być. Także to się kółko trochę zamyka.
To znaczy pewnie jak zaczniemy ograniczać w wielu miejscach w sposób świadomy, to dojdziemy do tego stanu środowiska, który będzie nam przyjazny. Do takiego stanu, w którym zdołamy utrzymać ten stan równowagi nazwany zdrowiem.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowana nauk chemicznych Lidia Wolska, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była moim i Państwa gościem.
Bardzo dziękuję.
Pani profesor. Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.